W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam.
Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zaapelowała do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, aby Izba Wyższa przyjęła ustawę w sprawie wyborów prezydenckich jeszcze w tym tygodniu.
Wcześniej Grodzki przekazał, że posiedzenie Izby, na którym ma być procedowana ta ustawa, zaplanowano na najbliższy poniedziałek, wtorek lub środę. Elżbieta Witek podkreśliła, że jest zaniepokojona tym, co się dzieje w Senacie, jak postępuje marszałek Tomasz Grodzki.
Oświadczyła, że w ubiegłym tygodniu otrzymała od Grodzkiego zapewnienie, że nie będzie trzymał ustawy w sprawie wyborów prezydenckich przez 30 dni i zorganizuje posiedzenie w tym tygodniu.
Marszałek Sejmu podkreśliła też, że nie można manewrować konstytucją, która jasno mówi, że wybory muszą się odbyć do 6 sierpnia.
Nie ma czegoś takiego jak opróżnienie urzędu prezydenta po 6 sierpnia i państwo senatorowie powinni mieć tego świadomość, że po 6 sierpnia, gdyby wybory się nie odbyły, jesteśmy bez głowy państwa. To byłby przypadek bez precedensu, bardzo niebezpieczny i bardzo szkodliwy dla demokracji, dla ustroju polskiego państwa, dla jego przyszłości.
Elżbieta Witek podkreśliła, że jej zdaniem wygląda na to, że opozycja ponownie chce albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, albo wymuszenia na prezydencie dymisji.
Marszałek oświadczyła też, że gdy tylko w Dzienniku Ustaw ukaże się uchwała PKW, to niezwłocznie ogłosi nowy termin wyborów prezydenckich.
We wtorek ustawą PiS-u w sprawie wyborów prezydenckich zajmowały się senackie komisje. Senatorowie opozycji zgłosili liczne poprawki. Po 15:00 ogłoszono przerwę w obradach do poniedziałku.
A więcej w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Politycy PiS wskazują, że mamy do czynienia ze stałym opóźnieniem terminu wyborów przez opozycję. Marszałek Tomasz Grodzki poinformował, że ciągle pojawiają się nowe wątki dotyczące konkretnych przepisów ustawy w sprawie wyborów prezydenckich. Jednocześnie zapowiedział, że planuje zwołać posiedzenie Senatu na poniedziałek, wtorek i środę w przyszłym tygodniu. Senat ma 30 dni na zajęcie się ustawą od dnia jej wpłynięcia. Projekt wpłynął z Sejmu 13 maja. Europoseł PiS Adam Bielan, rzecznik sztabu Andrzeja Dudy, zaznacza, że Senat, w którym większość ma opozycja, znowu gra na czas.
Marszałek Grodzki znowu po raz kolejny stosuje obstrukcję. Po dzisiejszych wydarzeniach chyba już nie ma żadnych wątpliwości, że Platforma Obywatelska i Senat zdominowany przez opozycję po raz kolejny chce utrudnić przeprowadzenie wyborów. Udało im się to z wyborami w maju. Mam nadzieję, że nie uda im się to z wyborami w czerwcu. Dlaczego ważny jest termin czerwcowy? Termin 28 czerwca, zakładając, że będziemy mieć dwie tury wyborów prezydenckich, a trzeba takie założenie poczynić i później 3 tygodnie na rozpatrzenie wniosków przez Sąd Najwyższy, to jest ostatni możliwy termin, żebyśmy mieli wybranego prezydenta przed końcem kadencji obecnego prezydenta, która mija 6 sierpnia.
Ustawa autorstwa PiS zakłada uchylenie ustawy z 6 kwietnia dotyczącej przeprowadzenia wyłącznie korespondencyjnych wyborów prezydenckich w tym roku. Oznacza to, że jeżeli wejdzie ona w życie, to wybory odbędą się zarówno w lokalach wyborczych, jak i listownie. Pierwotnie wybory prezydenckie miały się odbyć 10 maja. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Prezydent Andrzej Duda powołał Małgorzatę Manowską na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Nominację na prezesa Sądu Najwyższego, kierującego pracą Izby Karnej, otrzymał też Michał Laskowski.
Andrzej Duda, wręczając nominację, wskazał, że Sąd Najwyższy to jeden z najważniejszych elementów trzeciej władzy. Dodał, że powinny nim kierować osoby, które przeszły wszystkie szczeble sądów powszechnych.
Cieszę się z tego, kto obejmuje te urzędy. Przede wszystkim dlatego, że jesteście państwo obydwoje, zarówno pani prezes, jak i pan prezes, sędziami, można powiedzieć, od samego początku swojej kariery prawniczej. To jest bardzo istotne. Nie staliście się państwo sędziami w ostatnim czasie, nie staliście się państwo sędziami w ciągu ostatnich lat. Jesteście państwo członkami stanu sędziowskiego od bardzo dawna.
Małgorzata Manowska tuż po odebraniu nominacji wskazała, że przełoży swe długoletnie doświadczenie na pracę w Sądzie Najwyższym.
Podziękowała też za nominację i zadeklarowała współpracę ze wszystkimi pracownikami. Małgorzata Manowska zapewniła, że będzie zabiegać o niezależność Sądu Najwyższego.
Mogę obiecać, że dołożę wszelkich starań, aby Sąd Najwyższy jak dotychczas niezmiennie był i jest symbolem i ostoją niezależności wymiaru sprawiedliwości i niezawisłości sędziowskiej. Dołożę wszelkich starań, aby tak się stało.
Małgorzata Manowska, sędzią Sądu Najwyższego, jest od października 2018 roku. Orzeka w Izbie Cywilnej. Wcześniej była sędzią sądów powszechnych rejonowego, okręgowego i apelacyjnego w Warszawie. W 2007 roku pełniła też funkcję wiceministra sprawiedliwości.
Nie odnotowano wzrostu zakażeń w wyniku luzowania obostrzeń, poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.
O kolejnym etapie znoszenia restrykcji w związku z koronawirusem w środę mają poinformować premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia profesor Łukasz Szumowski. Rząd sukcesywnie znosi obostrzenia. Jest to uzależnione od sytuacji epidemicznej.
Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że jedynie na Śląsku wskaźnik zachorowalności jest powyżej 1. Jednocześnie zaznaczył, że ogniska na Śląsku są już ogniskami zamkniętymi.
Pierwsze te wyniki analizy tego, co się wydarzyło w ubiegłym tygodniu, nie wskazują, byśmy odnotowali wzrost zakażeń w wyniku kolejnego poluzowywania obostrzeń. Nie mamy takich informacji poza jednym województwem, województwem śląskim, gdzie wskaźnik reprodukcji wirusa to jest 1,33. W pozostałych województwach notujemy wskaźnik zakażalności poniżej jedności. Oznacza to, że jedna osoba zaraża mniej niż jedną osobę.
Według najnowszych danych wyzdrowiało już ponad 10 tysięcy pacjentów, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem. To oznacza, że 45% wszystkich osób, które do tej pory zachorowały, to osoby zdrowe.
Łącznie zanotowano dotąd 22 074 przypadki zakażeń COVID-19. Zmarły 1024 osoby.
Po interwencji policji 365 łowicka piesza pielgrzymka na Jasną Górę została rozwiązana. Pątnicy od poniedziałku szli w grupach po kilkanaście osób.
Do działań przystąpiła policja, między innymi legitymowała pątników. W obawie przed mandatami część z nich wróciła do domów już w poniedziałek, a część we wtorek.
Policja tłumaczy, że w związku z obostrzeniami dotyczącymi zakazu zgromadzeń, które wprowadził rząd, pielgrzymowanie w tej formie obecnie jest zabronione, mówi młodszy inspektor. Doktor Joanna Kącka, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi.
Stąd interwencja, która była przeprowadzona wczoraj i w dniu dzisiejszym wobec kilkudziesięciu osób, które pielgrzymowały pieszo w kierunku Jasnej Góry pod przewodnictwem księdza. Z tymi osobami prowadziliśmy rozmowę, wyjaśniliśmy aktualny stan prawny. Osoby te zostały pouczone i na bazie własnych decyzji tutaj podejmowanych, również po rozmowach z księdzem, rozeszły się te osoby bądź rozjechały środkami transportu prywatnego do domu. Przez informacje, jakie mamy przekazane od księdza, pielgrzymka na ten moment została zakończona.
Majowa pielgrzymka łowicka ma niezwykłą tradycję sięgającą XVII wieku. Trudno uwierzyć, że w tym roku pątnicy nie dotrą na Jasną Górę, powiedział Wojciech Waligórski, redaktor naczelny tygodnika Nowy Łowiczanin.
Zdaniem dziennikarza pielgrzymkę można było zorganizować w nieco zmienionej formule.
Zrobić w formie, nie wiem, sztafety, że idzie dwie osoby, potem kolejne dwie, jakoś tak. W jakiś sposób należało to zrobić inaczej, a nie w formie jednak dużej grupy, która, no wiadomo było, że wielu jest ludzi, niektórzy po prostu z obawy o własne zdrowie uważają, że należy bezwzględnie przestrzegać tych przepisów sanitarnych. Inni z kolei może też trochę ze złości, bo nie lubią kościoła, więc ich to też kłuje w oczy. Z różnych powodów troszkę chyba zabrakło przyzwoitości.
Całą sprawą oburzeni i rozgoryczeni są pielgrzymi. Według relacji świadka grupa pątników maszerowała zgodnie z reżimem sanitarnym w małych grupach, w maseczkach i w co najmniej dwumetrowych odstępach. Zgromadzili się dopiero przed kościołem.
Pątnicy do Częstochowy mieli dotrzeć w sobotę, w Wigilię uroczystości zesłania Ducha Świętego. Łowicka piesza pielgrzymka jest jedną z najstarszych w Polsce.
We wtorek obchodziliśmy Dzień Matki. Życzenia z tej okazji przekazali przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Prezydent Andrzej Duda życzył wszystkim mamom tego, co najwspanialsze, jak najmniej trosk, radości z życia oraz zadowolenia z pociech.
Premier Mateusz Morawiecki podziękował wszystkim mamom za cały trud włożony w nasze wychowanie, za nieprzespane noce i stresujące wizyty na wywiadówkach.
Z kolei szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oddał hołd matkom żołnierzy poległych za ojczyznę. W swoim wystąpieniu podkreślił, że duch narodu polskiego przetrwał przez najtrudniejsze lata właśnie dzięki matkom.
Rola matek, polskich patriotek w wieku XVIII, XIX, XX nie sprowadzała się tylko do urodzenia i wychowania synów, którzy szli na pole bitew i przelewali swoją krew i ginęli. Ale to był też ten niezwykle ważny aspekt wychowawczy. To było to, co zawsze podkreślamy. Wychowanie w duchu wartości. Polski nie było na mapach Europy i świata, a Polska przetrwała w sercach. Przetrwała dzięki matkom, przetrwała dzięki wychowaniu domowemu.
Jan Józef Kasprzyk odwiedził groby Jadwigi Zarugiewicz oraz Bronisławy Witt, które są nazywane symbolicznymi matkami bezimiennego żołnierza spoczywającego na placu Piłsudskiego w Warszawie.
Komisja Europejska wydłużyła czas na podjęcie przez siebie decyzji w sprawie fuzji Orlenu z Lotosem do 22 lipca. To konsekwencja złożenia przez Orlen propozycji nowych środków zaradczych w odpowiedzi na zastrzeżenia Brukseli.
Strony przedstawiły zmienione zobowiązania, a tymczasowy termin podjęcia decyzji przez Komisję wyznaczono na 22 lipca. Orlen już na początku maja przesłał do Brukseli propozycję ustępstw, tak by Komisja zgodziła się na jego połączenie z Lotosem.
Środki zaradcze zostały poddane tak zwanemu testowi rynkowemu. Żadna ze stron nie informuje jednak o jego wynikach, ale w poniedziałek Orlen złożył kolejny pakiet zmian.
Wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki mówi, że fuzja Orlenu z Lotosem będzie korzystna zarówno dla polskiej gospodarki, jak i odbiorców paliwa.
Połączony koncern będzie bardziej odporny na wahania koniunktury na rynkach międzynarodowych, będzie miał łatwiejszy dostęp do finansowania, będzie miał silniejszą pozycję negocjacyjną zarówno w przypadku dostawców ropy, jak i innych usług i produktów, z których korzystają obie spółki. I będzie silniejszym kołem zamachowym polskiej gospodarki.
Do sprawy odniósł się także prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Traktujemy to jako pozytywny sygnał dla realizacji transakcji. Tak prezes państwowej spółki skomentował decyzję Komisji Europejskiej.
To były wiadomości w Radiu Maryja.